Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy wszystkich drogich radiosłuchaczy. Witamy także Pana Wojtka, który będzie nam tutaj pomagał, abyśmy na antenie istnieli. Witamy dzisiaj księdza doktora Andrzeja Wachowicza. Ksiądz Andrzej jest moderatorem krajowym Domowego Kościoła Gałęzi Rodzinnej Ruchu Światło Życie. Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Dzisiejszy temat naszego spotkania to rodzina miejscem ewangelizacji.
Ten temat dlatego też teraz, bo jest czas pierwszych komunii świętych, zbliża się czas. No i to jest ruch w wielu rodzinach, bo nie tylko stroje, ale jeszcze księża, katecheci stawiają wymagania, że dziecko musi umieć się przeżegnać, jeszcze Ojcze Nasz i jeszcze coś tam musi na pamięć umieć. No ale chyba nie tylko o to chodzi i dlaczego właśnie teraz taki ruch? Czy to jest słuszne, żeby tylko od wielkiego dzwonu brać się za wychowanie religijne, za życie wiarą w rodzinie? Ksiądz dr Andrzej Wachowicz, już dzisiaj o 18:00 spotkanie z domowym kościołem w Toruniu miał z małżeństwami, z rodzinami, które do tego ruchu należą. I właśnie budujemy to środowisko wzrostu, konkretnie my z Elą jako małżonkowie w Toruniu już we wrześniu będzie 30 lat. Jak ten ruch zaistniał i dynamicznie się rozwija, bo właśnie, aby wzrastać, trzeba mieć to środowisko wzrostu, a takie środowisko daje nam trwanie w Kościele. A żeby być dobrze w Kościele, trzeba być we wspólnocie. Oddaję głos księdzu doktorowi Andrzejowi Wachowiczowi.
Drodzy słuchacze, taki temat rodzina miejscem ewangelizacji jest mi szczególnie bliski, dlatego że on się wpisuje bardzo mocno w domowy kościół, w drogę, która została zaproponowana całemu kościołowi dzięki charyzmatowi danemu przez Pana Boga księdzu Franciszkowi Blachnickiemu. Ale nie została dana tylko dla tego ruchu, tylko dla całego Kościoła, tak ogromnie wierzę i stąd ewangelizacja wpisuje się jako serce w ten ruch. Ewangelizacja bowiem jest to nakaz Chrystusa. I takie pierwsze pytanie właśnie, dlaczego rodzina ma ewangelizować? Dlaczego nie ksiądz, czy też dlaczego nie katecheta? No właśnie dlatego, że rodzina jest domowym kościołem, czy kościołem domowym, tak jak powie Sobór Watykański II. Ale trzeba by chyba, żeby to dobrze zrozumieć, wrócić troszeczkę do historii. Bowiem na początku chrześcijaństwa do chrztu przygotowano tylko dorosłych. Ale żeby kogoś rzeczywiście ochrzcić, taki dorosły musiał przebyć bardzo długą drogę. Była bowiem ewangelizacja wstępna, odbywało się badanie, wstępna katecheza, wszystko to oczywiście we wspólnotach chrześcijan, potem było przyjęcie do katechumenatu, potem przygotowanie bliższe, katechumenat wielkopostny poprzedzony obrzędem wybrania kandydatów do chrztu, potem sam chrzest, wigilię paschalną, który był połączony właśnie z Eucharystią i bierzmowaniem. I potem, żeby jeszcze tego było mało, były jeszcze katechezy mistagogiczne, które utwierdzały takiego katechumena czy nowo ochrzczonego neofitę w wierze. Upadek zachodniej części Cesarstwa Rzymskiego przyczynił się do zmiany formy wtajemniczenia chrześcijańskiego, bowiem większość ludów zamieszkujących ten teren Imperium Rzymskiego przyjęło już chrzest. A więc w takiej sytuacji, zgodnie też z przekonaniem o konieczności chrztu do zbawienia, potrzebnego do zbawienia, zaczęto skupiać się na chrzcie dzieci. Kościół musiał dostosować się do swój sposób przyjmowania nowych członków wspólnoty i w tym miejscu historii pojawia się zjawisko katechumenatu rodzinnego. Kościół w średniowieczu jako priorytet postawił sobie nie tyle chrześcijańską inicjację dorosłych, ale właśnie rozwój chrześcijańskiego życia u dzieci ochrzczonych. Nie było to działalność szukająca tylko odrębnych form duszpasterstwa dzieci, jak to ma dziś miejsce, ale rozwój religijny dokonywał się w takim naturalnym środowisku, jakim jest potrzebny do rozwoju człowieka, czyli w rodzinie. Wobec takiego braku regularnej i zinstytucjonalizowanej katechezy dzieci i młodzieży, rodzina była największym czynnikiem wychowania młodych. Kościół docierał do dzieci poprzez ich rodziców, o czym świadczą chociażby zachowane dokumenty synodalne tego okresu, wzywające do katechizowania własnego potomstwa. I w tej sytuacji katechumenat starożytności chrześcijańskiej został zastąpiony przez rodzinę chrześcijańską, które było naturalnym środowiskiem wprowadzającym w życie wiary. Zadaniem rodziców więc było nauczenie dzieci modlitw, takich jak Ojcze Nasz, Wierzę w Boga, Zdrowaś Maryjo, wyjaśnianie niedzielnych kazań, przygotowanie do sakramentów świętych. Byli oni nie tylko nauczycielami moralności chrześcijańskiej, ale przede wszystkim świadkami wiary. I to, co jest najważniejsze, co chcę jak gdyby z mocą podkreślić, to się nie zmieniło do dziś. Nauka Kościoła nie zmieniła się do dziś. Wciąż rodzice są pierwszymi wychowawcami wiary, świadkami wiary. I tak jak napisał ksiądz Franciszek Blachnicki, Kościół zawsze musi mieć jakąś formę katechumenatu, czyli czynienia uczniów, bo to jest nakazem Chrystusa Pana. No, kim jesteśmy w rodzinie chrześcijańskiej? Czy rzeczywiście jesteśmy tymi, którymi mamy być? Bowiem w rodzinie mam być chrześcijaninem, ale mam też tam ewangelizować i dlatego ten temat rodzina miejscem ewangelizacji. Rodzina, można powiedzieć, jest szkołą. Zresztą ojcowie Kościoła, chociażby święty Chryzostom czy święty Augustyn mówił o tym, że Kościół jest szkołą, gdzie są uczniowie i nauczyciele czy świadkowie. Jeżeli Kościół, no to i domowy Kościół, czyli rodzina. A więc no, odwołajmy się chociażby do takiego zwykłego doświadczenia. Każdy z nas pamięta takich nauczycieli, którzy mieli ogień w oczach, którzy z pasją przekazywali nam wiedzę i którzy potrafili nas zachęcić do tego, że ileś tam więcej książek przeczytaliśmy właśnie z tej konkretnej dziedziny, bo oni byli tym zafascynowani. Rodzice są podobnie nauczycielami, przekazują nam nie tyle wiedzę o życiu, co świadczą o tym życiu. I dlatego rodzina jest tą największą szkołą. Często się mówi, że dzieci, które właśnie mają 4-5 lat, są już tak naprawdę ukształtowani, jeżeli chodzi o podstawy wiary, podstawy może nie tyle wiary, co zachowań wiary. Bowiem rodzina jest taką akademią życia wiecznego. Parę wieków wcześniej to właśnie w rodzinie przekazywano i praktykowano chrześcijaństwo. Oczywiście sprzyjała temu kiedyś wielodzietność i niewielka powierzchnia mieszkalna. Wieczorami, gdy rodzina gromadziła się w jednym ogrzewanym pomieszczeniu, rodzice wyjaśniali potomstwu prawdy wiary, nie było telewizora. Prawdy wiary oni sami musieli się kiedyś sami nauczyć od swoich rodziców. Sami się też nauczyli tych prawd wiary podczas niedzielnych i świątecznych kazań. Było to zarazem przygotowanie do sakramentów świętych, do sakramentu pokuty, do sakramentu komunii świętej, bierzmowania, które w tym okresie były przyjmowane w odpowiednim dla rozwoju dziecka czasie. I dzisiaj niestety obserwuje się, że rodzice to zadanie przerzucili na szkołę, że to szkoła ma przygotować do sakramentów świętych, to katecheci mają przygotować do pierwszej komunii, potem do bierzmowania. Rodzice czasami, gdy są zapraszani na mszę świętą przygotowującą dzieci do pierwszej komunii świętej, sami się wiele rzeczy uczą dopiero. Myślą, że tylko do nich należy przygotować dziecko w takiej zewnętrznej formie, tą ucztę, przyjęcie, potem przypilnować, to podkreślam to słowo, przypilnować dziecko, żeby potem chodziło do kościoła, przypilnować, żeby było u pierwszych piątków miesiąca do spowiedzi, żeby no właśnie poszło na roraty. Często, gdy wchodzą do jej pokoju dziecka, pytają się, zmówiłaś już paciorek? Dzisiaj rodzice często nie włączają się w przygotowanie dzieci do sakramentów świętych. Do tego stopnia, że znam dzieci, które nie umieją się nawet przeżegnać i dopiero uczą się tego na katechezie. Brak jest tej świadomości, że to oni przed Bogiem mają tą wielką odpowiedzialność prowadzenia dzieci do relacji z Bogiem, do tego, żeby Boga traktować jako osobę tak bardzo bliską, która nas widzi, nas słyszy, która wszystko o nas wie i troszczy się o nas jak największy przyjaciel. Ale z drugiej strony, jak mają przekazywać to, skoro sami nie czerpią i nie pogłębiają swojej wiary? Co zrobić więc, gdy wiedza rodziców zatrzyma się na poziomie pierwszej komunii świętej, czy przygotowania do pierwszej komunii świętej? Jest taka zasada, którą często ksiądz Franciszek mówił, serca do serca. Czyli nie można dać czegoś, czym się samemu nie żyje, czego się samemu nie ma. A więc siła ewangelizacji, siła doprowadzenia do takiego osobowego kontaktu z Panem Bogiem swoich dzieci tkwi właśnie w rodzicach. To rodzice są tymi świadkami w szkole wiary i miłości do Pana Boga. Rodzice, dlatego że są rodzicami, pozostają zawsze pierwszymi i bezpośrednimi wychowawcami w stosunku do swoich dzieci. To jest ich podstawowe, niezbywalne prawo oraz obowiązek w tej dziedzinie. Oni są również pierwszymi i głównymi katechetami i ten obowiązek nie jest związany tylko z potrzebami trudnych czasów dzisiaj, ale wypływa z samej istoty rodziny. I źródłem katechezy rodzinnej jest prawda o tym, że to właśnie rodzice są dla swoich dzieci świadkami Boga i świadkami wiary. Oni przez przykład i postępowanie, przez życie, zwykłe życie rodziców potrafią dojść do relacji z Panem Bogiem nawet bez słów, tylko uczestnicząc właśnie w życiu takiej rodziny. Dodam jeszcze, że działania szkoły, katechety, księdza bez rodziców na dłuższą metę będą zawsze nieskuteczne, bo dziecko wróci do tego naturalnego środowiska, gdzie ma wzrastać w wierze i spotka się z niewiarą, czy spotka się z drwiną, z uśmiechem, które tylko będą gasić to, czym się zapaliło nawet od najlepszego księdza czy katechety w szkole. Szkoła nigdy nie zastąpi rodziny. I żadne ruchy też nie zastąpią rodziny. Ani ruchy harcerskie, ani oazowe nigdy nie zastąpią rodziny. Rola rodziców w ewangelizacji swoich dzieci jest nieoceniona. Bowiem rodzice z samej istoty bycia rodzicami mają za zadanie wprowadzić swoje dzieci w tajemnicę Boga, w tajemnicę relacji z Nim, aby dzieci nie tylko byli sympatykami, widzami takiego spektaklu, chociażby uczestnicząc we mszy świętej, tak jakby nie uczestniczyli, ale jako chrześcijanie.
Rodzice mają, ksiądz twierdzi, obowiązek. To nie jest tak, że bardziej mogą chcieć, a może czasami mogą nie chcieć, może bardziej jednak ksiądz. Jest to jakiś zdecydowany obowiązek, chyba nawet potwierdzony podczas zawierania małżeństwa.
Tak, rodzina musi, rodzice muszą być i tworzyć takie środowisko życia, dlatego że są po prostu rodzicami. Bo przecież jest też te pytanie, czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy. A więc no jest to odpowiedź przed samym Panem Bogiem, a więc wzięcie odpowiedzialności właśnie za doprowadzenie do wiary.
Nie ma tam dziecka. Zobowiązania, żeby przekazać dziecko katechecie czy do szkoły katolickiej, prawda? Tylko dokładnie. Sami w rodzinie macie.
No i samemu trzeba faktycznie być nie tylko sympatykiem na tej mszy świętej, ale prawdziwym chrześcijaninem. A właśnie to jest tytuł książki księdza Franciszka Blachnickiego, Sympatycy czy chrześcijanie, którą bardzo serdecznie polecam. I chciałbym tutaj zacytować jeden fragment z tej książki. Otóż ksiądz Franciszek Blachnicki mówi, no w jaki sposób dzieci dochodzą do postaw religijnych i moralnych? W jaki sposób stają się w swoich postawach, praktykach wierzącymi, żyjącymi w zgodzie z sumieniem, zachowującymi przykazania Boże? Otóż dziecko, które uczy się na pamięć wszystkich przykazań Bożych i kościelnych, wszystkich prawd wiary, niewiele z tego osiąga. Dziecko bowiem dochodzi do postaw religijno-moralnych, czyli staje się chrześcijaninem, przez uczestnictwo w postawach religijno-moralnych swoich rodziców. Dziecko uczy, bowiem uczestniczy w sposobie postępowania, wartościowania, praktykowania swoich rodziców, bo im bardziej im ufa, im bardziej jest z nim związane, tym bardziej te wartości przyjmie. Sondaż, który został przeprowadzony w Polsce, dotyczący przekazu wiary i wartości, mówi, że w rodzinie 50% przekazu wiary odbywa się w rodzinie, w szkole 7%, w kościele 10%. Jeżeli dziecko ma rodziców, którzy klęczą na modlitwie, którzy mówią o Panu Bogu jako o kimś naprawdę żywym, ważnym, z kim trzeba się naprawdę liczyć w swoim postępowaniu, którzy poważnie traktują Ewangelię, przykazania, którzy nie kłamią, nie obmawiają innych ludzi, to dziecko naturalnie wrasta w te postawy, w taki sposób myślenia, oceniania sytuacji, działania bez jakiegoś specjalnego wysiłku. No istota leży właśnie w tym, by to środowisko wiary, gdzie oddycha się Panem Bogiem, gdzie mimo iż nie jest to na głos wymawiane imię Pana Boga, pracuje się i żyje w Jego obecności. I nie są to jakieś takie manifestacje wiary. Wierzę i dlatego ty też musisz wierzyć. Ale jest to zwykłe życie, normalne życie, gdzie traktuje się wyznawanie wiary jako coś naturalnego. Gdy dziecko co innego słyszy od siostry zakonnej czy od księdza na katechezie, a co innego widzi w domu rodzinnym, to przeżywa zawsze konflikt. Cóż z tego, że dziecko po pierwszej komunii świętej będzie chciało na przykład spotkać się z Panem Bogiem na niedzielnej Eucharystii, gdy na przykład rodzice zagłuszą te wszystkie pragnienia przez wyjazdy niedzielne, nawet i w góry, na długie przechadzki, po lesie, na zwiedzanie, wędrówki po górach i w końcu zagłuszą te pragnienie dziecka, które może wzbudziła katecheza. To, co dokonuje się w rodzinie, jest czymś nie do zastąpienia. A wszelkie próby dokonania tego poza rodziną, no niestety w większości przypadków są syzyfową pracą. Dlatego dzisiaj trzeba postawić na katechumenat rodzinny. I to jest właśnie jeden z głównych celów domowego kościoła, gałęzi rodzinnej ruchu Światło Życie. Chociaż ten ruch często jest postrzegany jako ruch młodzieżowy, to tutaj chciałbym może zdementować, że właściwie jest prawie dwa razy więcej kręgów rodzinnych, aniżeli kręgów młodzieżowych. I to tak naprawdę ruch Światło Życie jest ruchem młodzieżowo-rodzinnym, czy rodzinno-młodzieżowym. I dlatego tam tak naprawdę uczymy na spotkaniach miesięcznych, na rekolekcjach tego, że nie wystarczy tylko powiedzieć czy zapytać dziecko, czy zmówiłeś paciorek, tylko trzeba klęknąć z nim do modlitwy, że nie wystarczy tylko szukać jakichś rozwiązań, na przykład konfliktów z dzieckiem przez zaprowadzenie go chociażby do pedagoga szkolnego, czy też jakieś takie ważne rozmowy, ale rozwiązania tych konfliktów również na modlitwie przebłagalnej, proszącej. A więc tak samo jeżeli chodzi o liturgię, no nie może liturgia czy sakrament być folklorem dla rodziców, bo wtedy nie będzie widać łaski Bożej. Dzieci nie poczują nigdy głodu Eucharystii, gdy nie zobaczą rodziców przychodzących właśnie do źródła łaski, nie zobaczą żywego i prawdziwego Boga, który przychodzi do serc rodziców. Ideałem jest, gdy rodzice i dzieci przystępują razem do stołu Pańskiego. Oczywiście gdy zobaczą na własne oczy i usłyszą na własne uszy, że niedziela jest największym świętem, to one same będą przeżywały właściwie tą niedzielę. Niedziela bez zakupów. Pamiętam na jednej z rekolekcjach po mszy świętej niedzielnej i po obiedzie rodzice z dziećmi wybrali się do pobliskiego sklepu po cukierki dla dzieci. Spotkałem ich tuż przed sklepem, który niestety był otwarty i powiedziałem, a wy gdzie? Proszę księdza, no dzieciom zabrakło cukierków. Ale przecież dzisiaj niedziela, a niedziela jest bez zakupów. a na dodatek jeszcze rekolekcje. No tak, nie pomyśleliśmy. Odwrócili się, no i mimo narzekania dzieci wrócili do ośrodka rekolekcyjnego. Później nie kupowali już w żadną niedzielę, tylko w dni powszednie.
Ksiądz tutaj mówił, że w domowym kościele są pewnego rodzaju właśnie tutaj małżonkowie mają takie i takie no, zobowiązanie czy pomoc, ale mówimy w tej chwili do wszystkich rodzin. To, że w domowym kościele jest w jakiś sposób położona to specjalny akcent, to jest po prostu dla nas ułatwienie. Tym bardziej, że o tym rozmawiamy na spotkaniach kręgu i wzajemnie sobie pomagamy. Natomiast to nie jest jakieś, w tej chwili te propozycje to nie są wyłącznie dla jakiejś elity, która gdzieś tam do jakiegoś ruchu należy, ale to jest właściwie obowiązek nas wszystkich, bo w jaki sposób właśnie przekażemy coś, jeżeli sami nie mamy co przekazać.
Dokładnie.
Mamy w tej chwili połączenie telefoniczne z Beatą i Tomkiem z Torunia, którzy są też w domowym kościele.
Są w domowym kościele i...
Są parą diecezjalną naszą.
Tak jest, w Toruniu i teraz parą filialną, jeżeli chodzi o parę diecezji w filii pelplińskiej, więc... Chciałbym też no, włączyć jak gdyby te moje rozważania w świadectwo ich i ich poproszę właśnie o tym powiedzieli, jak jest u was.
Serdecznie witamy.
Witamy również serdecznie. Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Jak jest u nas? Może zacznę od tego, że jesteśmy 17-letnim już prawie małżeństwem. Mamy dwoje dzieci, 14-letnią córkę i 7-letniego syna, a w domowym kościele jesteśmy od 11 lat. To tak, żeby to osadzić w jakimś kontekście. Od początku pragnęliśmy, żeby to nasze małżeństwo i życie rodzinne opierało się na Bogu i tak upłynęło kilka lat, ale widzimy ogromną różnicę między tymi pierwszymi latami małżeństwa, a tym, co nastąpiło później. Jednak rzeczywiście, tak jak to padło już wcześniej w dzisiejszej audycji, żeby być w kościele, to trzeba jednak być w konkretnej wspólnocie. Charyzmat, jakim żyjemy w domowym kościele, no rzeczywiście, o ile jest wiernie przestrzegany, to no, ustawia właściwie każdą sytuację naszego życia małżeńskiego i rodzinnego. Jeśli chodzi o dzieci, no ja tylko mogę się podpisać jedną i drugą ręką pod tym stwierdzeniem, że tutaj nie kazania, nie dopilnowywanie, żeby dziecko odmówiło paciorek, jak to rzeczywiście często się mówi, tylko świadectwo. Bo jeśli dzieci nie zobaczą rodziców modlących się, to no to jak mają same się modlić? A przede wszystkim, jeżeli rodzice się nie modlą z nimi razem. I to jest zresztą jedno z tak zwanych zobowiązań, tych zasad, jakimi staramy się w domowym kościele żyć. Codzienna modlitwa rodzinna. Zresztą w naszym przypadku, no powiem szczerze, chyba to poczucie odpowiedzialności właśnie za wychowanie dzieci jest tak wielkie. Ja nie wiem, może chyba jest to zobowiązanie, którego najwierniej, dosłownie codziennie pilnujemy i tutaj no, może być nie wiadomo jakie zmęczenie. Od małego dziecka nasza córka pewnie jeszcze nic nawet nie rozumiała, była maleńkim bobaskiem, a jednak już uczestniczyła w naszej modlitwie zanoszonej jakby też w jej imieniu. No, nic dziwnego, że potem dla dzieci to wszystko staje się bardzo, bardzo naturalne. Prowadzenie dzieci na niedzielną mszę świętą. Nasze doświadczenie jest takie. Warto zaczynać, najlepiej to od razu, po prostu jak tylko to jest no, fizycznie możliwe. Oczywiście wiąże się z tym duży trud, bo dzieci w kościele, no, zwłaszcza kilkumiesięczne, czy roczne, czy półtoraroczne, no, dużo potrafią dokazywać, są energiczne, ale warto to przetrzymać. Oczywiście wiadomo, no, nie dopuszczaliśmy, żeby dziecko wchodziło na ołtarz. To w odpowiednim momencie trzeba było je ściągnąć z niewłaściwego miejsca, czy czasami nawet wyjść z kościoła. Ale my o to walczyliśmy po prostu, żeby być od początku życia naszych dzieci z nimi właśnie na mszy. Nie było żadnego zostawiania na przykład w domu i chodzenia na zmianę. Bo w pewnym momencie to było też nasze wielkie odkrycie, że niedzielna msza święta jest jakby nasz udział w tej mszy, jest też naszą ofiarą, również i w takim sensie, że pchając wózek i prowadząc drugie dziecko za rączkę kilkuletnie i idąc w deszczu w różną pogodę, 1,5 kilometra, bo mimo, że mieszkamy w sporym mieście, to mamy tyle właśnie do naszej parafialnej świątyni i trzeba było się jej ubłocić, bo i droga po drodze też różna przez park. I nieraz bywało tak, że przychodziłem do kościoła spocony, bo jedno dziecko trzeba było na rękę też wziąć, bo płakało, ale w pewnym momencie odkryliśmy, że to w niczym nie przeszkadza, żeby tę mszę przeżyć. Nawet jeżeli psychicznie będę gdzieś daleko, umordowany, nie będę tego przeżywał na poziomie uczuciowym. Nie, Pan Bóg nie oczekuje moich uczuć na mszy. Oczekuje przyprowadzenia moich dzieci do Niego w każdą niedzielę. I takie jeszcze jedno doświadczenie, jakieś odkrycie, którym coraz bardziej żyjemy, to jest poczucie odpowiedzialności. Przeżywamy to bardzo mocno też jako rodzice jednego już dziecka szkolnego. To wychodzi w różnych sytuacjach, w różnych kontaktach z rodzicami, też nawet i na gruncie szkolnym. Po prostu my czujemy się odpowiedzialni za każdy wymiar życia naszego dziecka, cokolwiek by się nie działo. Nie umywamy rąk od niczego, co nasze dziecko zrobi, a już tym bardziej od jego życia wiarą. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że może być różnie. Nasze dzieci też mają wolną wolę, mogą zrobić z tym, co będą chciały kiedyś w przyszłości, ale naszym obowiązkiem jest je tak podprowadzić, żeby wybrały dojrzale. I wiemy, że nikt z nas tej odpowiedzialności nie zdejmie. I jeszcze jedno. To jest właśnie jakby nasz cel numer jeden. Jeżeli miałbym powiedzieć, tak to przeżywamy, jeżeli miałbym powiedzieć, jakie zadanie widzimy, postrzegamy jako najważniejsze, będąc rodzicami, to powiedziałbym tak. My się czujemy odpowiedzialni za to, żeby nasze dzieci, odchodząc od nas, co kiedyś nastąpi, opuszczając nasz dom, weszły w życie z takim potencjałem, że będą miały naprawdę wszystkie możliwe szanse, atuty w ręku, żeby być zbawione, żeby dojść do nieba, do tych wszystkich obietnic, jakie Jezus Chrystus dla nas ma. I my się za to czujemy odpowiedzialni. Oczywiście wykształcenie, oczywiście to, żeby były najedzone, ładnie ubrane, dopilnowane, żeby były lekcje odrobione, to wszystko jest bardzo ważne, ale jeżeli nie będzie tej pierwszej rzeczy, tej pierwszej sprawy, mianowicie przekazu wiary, to naprawdę mówiąc to tak, jak to mówią, psu na budę, to się wszystko inne zda.
Czyli tak mówisz, jakby w ogóle żadnych problemów nie było z dziećmi, bo od samego początku się modlicie.
Naprawdę takie wrażenie sprawiłem, że nie ma żadnych problemów.
No właśnie, co robicie, bo problemy zawsze są. Ale i z dziećmi, i w ogóle życiowe, które nas dotykają przecież.
Ależ zacznijmy od tego, że my sami stwarzamy nieraz naszym dzieciom problemy. No powiedziałbym tak nieco przewrotnie. Przecież nasze świadectwo nie zawsze jest takie czytelne. Przecież różne rzeczy się zdarzają na codzienności małżeńskiej i my też nie jesteśmy zawsze takimi czytelnymi świadkami. To jest kolejny jakby wymiar tego naszego rodzicielstwa, że my, naszą rolą nie jest grać przed dziećmi ludzi doskonałych, którym nic się nie może przydarzyć, bo różne rzeczy się przydarzają, różne słabości nasze dzieci widzą. Chodzi o coś innego, żeby to wszystko właśnie też przed dziećmi, w tej wieczornej modlitwie oddać przed Panem Bogiem, żeby się przeprosić, żeby też na modlitwie wyznać: Panie Boże, zgrzeszyłem, przepraszam Ciebie, przepraszam również Was, dzieci. Chociaż jesteście tyle ode mnie młodsze, takie jeszcze małe, chciałoby się właściwie, nie wiem, zlekceważyć, za takim brzdącym ja się będę tłumaczył. No nie, właśnie trzeba się wytłumaczyć, trzeba przeprosić. Wierzymy też, że to czegoś ważnego uczy. A z kolei odwrotnie, że patrząc na to wszystko, słabości naszych dzieci. No, oczywiście, że przeżywają różne pokusy i sprawiają różne trudności, chociaż powiedziałbym tak, że my codziennie dziękujemy Panu Bogu za to, że te kłopoty, te trudności są tylko takie. No tak się składa jeszcze, że oboje mamy sporo wspólnego ze szkołą. Ja to no teraz może bardziej, bo ja jestem czynny zawodowo, jestem nauczycielem, więc no też widzę wiele różnych sytuacji i ja wiem, jakie są, mogą być kłopoty, jakie są błędy wychowawcze. Więc i tak można tylko dziękować, że to są takie problemy. Ale są. No, starsza córka wchodzi w wiek już powoli dojrzewania, więc pojawiają się też różne takie no, kłopoty czy wyzwania związane z tym wiekiem. Zaznacza się wpływ koleżanek, kolegów, którzy no, nie zawsze też ciągną w taką stronę naszą córkę, w jaką byśmy my sobie tego życzyli. Ale my to wszystko naprawdę zawierzamy Panu Bogu, a przede wszystkim cieszymy się jednym, że jest ta nić zaufania, ciągle jakoś jest w nas przekonanie i jesteśmy naprawdę przekonani, że pozostajemy dla naszych dzieci. Jeśli chodzi oczywiście o ludzi, to tym punktem odniesienia numer jeden. A tak naprawdę to bez przerwy staramy się tego uczyć słowami i pokazać przykładem, że pierwszym punktem odniesienia jest Pan Bóg. A więc życie sakramentalne, regularna spowiedź, przyjmowanie komunii. No oczywiście, no to tutaj to jest oczywiste.
Dziękujemy Tomku, pozdrawiamy bardzo.
Dziękujemy również, pozdrawiamy bardzo serdecznie i przy okazji jeszcze uszczknę 3 sekundy. Jeszcze raz dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie z naszą wspólnotą.
A ile teraz w naszej diecezji jest kręgów kościoła domowego?
Jest ich około 50, to jest około 230 małżeństw łącznie, głównie w Toruniu. Mhm. Chcielibyśmy, żeby było dużo więcej, bo tak naprawdę to ten ruch, ten charyzmat przede wszystkim
pomaga,
ale ma też ogromny jakiś potencjał. Tak naprawdę to wierzymy, że ciągle najpiękniejsze jest przed nami. Trzeba przeorać.
Z Panem Bogiem, dziękuję bardzo.
Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
To jest takie piękne świadectwo.
Ksiądz Andrzej Wachowicz w dalszym ciągu kontynuuje. Prosimy.
To jest takie piękne świadectwo, jak praktycznie dzieci wzrastają w takim środowisku wiary, w środowisku miłości, w środowisku takiego życia. Oczywiście modlitwa dla dzieci ma ogromne znaczenie, przykład modlących się rodziców. Ja wciąż powtarzam, iż rodzice moi, którzy zawsze wieczorem byli na kolanach przed Panem Bogiem na modlitwie, dali mi ogromnie dużo. Chociaż nigdy mnie nie zmuszali do modlitwy. Ja po prostu jak gdyby sam wiedziałem, że muszę się modlić, skoro moi rodzice się modlą. Podobnie i wujkowie, gdy byłem na żniwach, zawsze wieczorem był jedna część różańca na kolanach. Kolana oczywiście bolały, ale przykład został. I chyba to się właśnie w takim trudzie, no nie ma takiego łatwego szczęścia. Za wszystko trzeba rzeczywiście zapłacić. Również i rodzice w jakiś sposób swoim trudem płacą, iż ich dzieci są prawdziwymi chrześcijanami. Bym dodał do tej modlitwy, która jest ogromnie ważna, chodzi oczywiście tutaj nie jakąś nie wiadomo jaką modlitwę, chodzi chociażby o odmówienie wspólnie Ojcze Nasz, czy też uwielbienie swoimi słowami, chociażby Pana Boga za to, że żyję, że mam wiarę, za to, że mam dziadków. Dzieci nas nauczą niesamowicie takiego wielkiego bogactwa dziękczynienia Panu Bogu za wszystko, bo one czasami zauważą takie rzeczy, których my goniąc nie zauważymy. Potrafią zauważyć za to, że mama coś tam zrobiła, coś się jej tam udało, że była chociażby uśmiechnięta dzisiaj cały dzień, za to, że w szkole tam piątkę dostałam czy szóstkę, ale również i za to, że no dzisiaj mój brat mi ustąpił i coś tam, prawda, mi się udało. Także ta modlitwa może również przyjąć charakter przepraszający. I tak jak to mówią niektórzy, 80% problemów wychowawczych rozwiązuje się na modlitwie. Gdy dziecko stanie przed Panem Bogiem i powie, Panie Boże, przepraszam Cię, że dzisiaj byłam niegrzeczna i nie słuchałam moich rodziców. I to już jest i przeproszenie Pana Boga, i przeproszenie rodziców, i chyba tam już zbyt dużo takich wychowawczych rozmów nie musi być, bo jak gdyby wszystko się tak naturalnie...
Rodzice wtedy dziękują Bogu za dobre serduszko swojego dziecka i nagle atmosfera, która może początkowo była jakaś taka trudna i napięta, bo były jakieś tam gniewy, obrażenia, nagle z Bożą pomocą to wszystko staje się jakoś tak, że jesteśmy blisko siebie i rzucamy się sobie w objęcia.
Tak. No i piękne jest świadectwo czasami dzieci, które gdzieś tam na katechezie, gdy idą chociażby do kościoła, czy też modlą się, potrafią dziękować Panu Bogu, że mają takich dobrych rodziców. Ja to bym życzył rzeczywiście wszystkim rodzicom, żeby dzieci kiedyś tak mogły się za nich pomodlić. Że dziękuję Ci, Panie Boże, za tych rodziców, że doprowadzili mnie do wiary. Oprócz modlitwy wieczornej, z dziećmi razem. Oczywiście ona może przyjąć różne formy i to się uczymy, że ta modlitwa nie może być monotonna, że cały czas co wieczór Ojcze Nasz, czy co wieczór Zdrowaś Maryjo, czasami śpiewa się jakieś pieśni religijne, to jest, kto śpiewa dwa razy się modli. Czasami jest to czytanie psalmów, czasami jest to czytanie jakiegoś życiorysu świętego, który nam daje jakąś inspirację do tego, żeby podziękować Panu Bogu za to, że coś, no właśnie taki święty był, że my możemy go naśladować. A jeżeli chodzi już o czytanie, to oczywiście czytanie Pisma Świętego wspólnie z dziećmi ma bardzo ogromną rolę w dziele ewangelizacji rodziny. Jeżeli przy tym młodsze dzieci mogą mieć Pismo Święte z obrazkami, to jest to przeogromne pole do rozwijania ich świadomości religijnej. Gdyby codzienne czytanie w rodzinie Pisma Świętego było zbyt nudne, to nie należy dzieci oczywiście katować. Należy to czynić wtedy przynajmniej raz w tygodniu, na przykład w sobotę czy w niedzielę. No, w okresie Adwentu czy Wielkiego Postu trzeba zwiększyć tą częstotliwość kontaktu z Pismem Świętym, nawet do dnia codziennego. Nie chodzi tu tylko o takie formalne oczywiście czytanie, ale jednocześnie o objaśnianie, o odpowiedzi na pytania dzieci, w ogóle o rozmowę na tematy religijne, biblijne, czy też związane z Kościołem, które dzieci przynoszą ze swojego środowiska, ze szkoły czy z podwórka. Rodzice zawsze powinni wtedy znaleźć czas. Nie mogą nigdy powiedzieć, nie mam czasu. A jeżeli nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, to powinni do tego się przyznać i powiedzieć, spróbuję zastanowić się, czy poszukać i wtedy ci odpowiem. Bo są to bezcenne minuty czy bezcenne godziny wychowawcze i ewangelizacyjne zarazem. Jeżeli się rzeczywiście na poważnie potraktuje pytanie dziecka, nawet bardzo błahe, bez uśmiechu czy bez drwin, wtedy czasami dziecku, którego to pytanie czasami ma wagę życia czy śmierci, tak bym powiedział, to pytanie utkwi do końca życia i ta odpowiedź utkwi do końca życia.
A z drugiej strony, jeżeli raz, drugi, trzeci zostanie odepchnięte, nie widzisz, że jestem zajęty, daj spokój, takimi głupotami mi głowę zawracasz, to w końcu przestanie przychodzić. I tak. Potem będziemy chcieli, a ono nie będzie chciało.
No właśnie.
Co szczególnie w okresie dojrzewania ma bardzo istotne znaczenie, bo kto inny będzie dla niego wzorcem i autorytetem.
Mhm. Chociaż rodzice zawsze zostaną tym autorytetem dla dzieci, nawet najgorsi rodzice. Tak bym zaryzykował takie stwierdzenie. I chyba jakiś tam powrót zawsze będzie możliwy, tylko z większym trudem.
Z dużo większym.
Oczywiście, jeżeli chodzi o... Oczywiście każdy tłumaczy Pismo Święte tak jak umie. Nie chodzi o to, żeby to były wykłady uniwersyteckie. Myślę, że te słowa Pana Jezusa, który mówi, że zakryłem te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłem je prostaczkom, właśnie odnosi się chyba do tego, że proste kobiety, proste mamy czy ojcowie, którzy mówią o Piśmie Świętym jako o wielkim skarbie, które otrzymali od swoich rodziców, wystarczy. Po prostu to zaangażowanie ta miłość do Pisma Świętego, ta miłość do osoby samego Chrystusa jest chyba tutaj bardzo ważna, bo jeżeli będziemy, nawet się nauczymy wersetów Pisma Świętego i będziemy przedstawiali Pismo Święte dziecku jako bajkę, zwłaszcza przecież, że w Starym Testamencie jest bardzo dużo fascynujących przez opowieści o życiu Abrahama, czy też Mojżesza, przejście przez Morze Czerwone, pustynia, węże, które są przecież to opowiadania tak bardzo sugestywne i wciągające, ale jeżeli zostaniemy na poziomie bajki, jeżeli takiego świadectwa osobistego rodziców zabraknie, wtedy tylko przeczytamy tekst. Wtedy przeczytamy jakieś opowiadanie, ale nie spotkamy się tak naprawdę z Panem Bogiem. I w trakcie tego czytania dziecko może będzie miało jakąś wiedzę, ale ona gdzieś tam umknie, prędzej czy później.
Kiedyś rozważaliśmy z dziećmi Dzieje Apostolskie, bo mieliśmy pewne problemy różnego rodzaju wynikły w domu z dziećmi między dziećmi. Nie wiedzieliśmy, jak sobie z nimi poradzić, żeby nie karać, a z drugiej strony, żeby jakiś postęp wychowawczy i współdziałania był. No i właśnie wzięliśmy się za Dzieje Apostolskie po niedużym akapicie. Przeczytanie, a potem rozmawialiśmy na ten temat. Dzieci mówiły, jak widzą właśnie dzisiejsze swoje życie w świetle tego, co żeśmy przeczytali. I okazało się, że po jednym miesiącu, jak żeśmy przeczytali to Dzieje Apostolskie, te wszystkie problemy jakoś same, w cudzysłowie, się wyczyściły. Po prostu dzieci doszły do pewnego zrozumienia, co należy, czego nie należy i dlaczego. I w Bożym świetle to się jakoś uporządkowało samo. Także polecam rodzicom, gdzieś tak w zakresie podstawówki dzieci były wtedy. Znakomicie to nam uporządkowało życie w domu.
No bo Pismo Święte jest tą księgą, która porządkuje życie i która daje szczęście, która wskazuje drogę. I dobrze by było, jeżeli już mówimy o Piśmie Świętym, aby przygotować się do tego najważniejszego momentu, gdy słuchamy słów Pisma Świętego, czyli do niedzielnej mszy świętej. Bo zobaczmy, o czym rozmawiają ludzie wychodzący z kościoła. Czy rozmawiają o tym, jak zrozumieli Pismo Święte? Kiedyś chrześcijanie, gdy wychodzili gdzieś tam z katakumb, pewnie byli przejęci tym słowem i może również i kazaniem księdza, które objaśniało prawdy wiary, drogę życia, drogę do zbawienia. A dzisiaj, no właśnie, już zostawię to bez komentarzy, ale chyba każdy wie, o czym rozmawiamy. Po mszy świętej, czy rozmawiamy o Jezusie? A jeżeli nie, no to właśnie, może by się warto przygotować do tej mszy świętej właśnie przez czytanie czytań biblijnych, niedzielnych, ale również przez takie, bym powiedział, zewnętrzne przygotowanie się, to znaczy przecież właśnie sobota jest po to, żeby zrobić jakieś tam porządki w domu. I chciałbym tutaj powiedzieć o takim przykładzie, czy też wydarzeniu, które mnie bardzo, że tak powiem, poruszyło. Otóż kiedyś z jedną rodziną wracałem ze spotkania domowego kościoła i no, wróciliśmy dosyć późno, bo gdzieś o 1 w nocy weszliśmy do domu. Była już niedziela, no, bardzo późno, dzieci już spały. I co zobaczyliśmy? Zobaczyliśmy białe koszule, garnitury, bowiem chłopcy byli ministrantami, wyczyszczone buty, wszystko już przygotowane na niedzielną mszę świętą, bo to było coś naturalnego, że trzeba się w ten sposób przygotować. I to dzieciom nikt nie powiedział, że mają przygotować. One po prostu już wiedziały.
Dobrze. Czy łączymy się teraz z parą krajową domowego kościoła, Jolą i Mirkiem. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy Was.
Witamy.
Takie pytanie. Jesteście małżeństwem jak długo?
No widzę, jesteśmy 15 lat,
Ojej, strasznie coś nam szatkuje rozmowę. To jest stacjonarny telefon?
Tak, to jest stacjonarny.
To troszkę bliżej bazy stań, bo widać, za daleko od bazy jesteś.
Bardziej do mikrofonu.
No, 16 lat małżeństwa w domowym kościele, jak długo?
19 lat małżeństwa.
Aha, 19 lat.
I 15 lat w domowym kościele.
No, jak wyglądałoby wasze życie, gdybyście do tego domowego kościoła, no, nie zetknęliście z nim?
Trudno tak naprawdę powiedzieć, jak by wyglądało, bo niestety nie mamy takiej możliwości ocenienia tego, co by było, gdyby było. To pewnie bardziej Pan Bóg mógłby bardziej na ten temat coś powiedzieć. Natomiast wiemy, co nam to dało. Tak, wierzymy w to głęboko, że na pewno zmieniło to bardzo dużo w naszym życiu. Tutaj mówił Pan o tym, że to wszystko, o czym mówi domowy kościół, czy tego uczy domowy kościół, czyli tej modlitwy rodzinnej, w ogóle modlitwy, że to nie jest nic szczególnego, że jest to normalna praktyka zwykłego chrześcijanina, można byłoby powiedzieć. I tak naprawdę było w naszym życiu, gdy pobieraliśmy się, to nawet jak wynika z tych cyfr, o których mówiłem, nie byliśmy w domowym kościele. Ale mimo to tak wyszliśmy to z domu, że klękaliśmy do wspólnej modlitwy wtedy, kiedy byliśmy razem i to było dla nas normalne. Ale to, że znaleźliśmy się w domowym kościele, to, że zaczęliśmy głębiej wchodzić w to, co nam przekazali rodzice, bo można pewne rzeczy powtarzać, tak? Rodzice nauczyli nas modlitwy, klękania i my to powtarzamy, tak? I można to robić dosyć, tak, można powiedzieć, mechanicznie. Natomiast można wejść w głąb, można zrozumieć pewne rzeczy i wierzę, że właśnie dzięki domowym kościołowi, temu, że znaleźliśmy się na tej drodze, te rzeczy nabrały innego wymiaru. Tutaj dużo już zostało powiedziane o tym, co daje to dzieciom i że trzeba się z nimi modlić od pierwszych chwil ich pobytu z nami. Nasze dzieci są troszeczkę starsze niż dzieci Tomka i bratki. Są w wieku 18, 17 i 15 lat. 18 lat ma córka, 17 i 15 lat mają chłopcy. Już wszyscy są w takim wieku dorastania, nawet troszeczkę więcej. I tutaj oprócz takiego celebrowania pewnych rytuałów rodzinnych, tak moglibyśmy to nazwać, czyli tej modlitwy wspólnej, rodzinnej, modlitwy przed posiłkami, zaczęły się pojawiać pytania. Wiadomo, że ta nauka, którą przekazujemy my, to jest jedno, a świat jest czymś zupełnie drugim. Niestety nie zawsze zbieżnym z tym, o czym mówimy my. W związku z tym u dzieci rodzą się pytania. I chwała Bogu, że te pytania stawiają także w domu, że mówią nam o swoich wątpliwościach, o tym, co myślą, o czym rozmawiają. I to, że jesteśmy w domowym kościele, to, że coraz głębiej wchodzimy w kościół, mówię tak kolokwialnie, to pozwala nam w sposób taki racjonalny rozmawiać z dziećmi.
Ale też szczęść Boże, chciałam tutaj dodać, że w domowym kościele też nauczyliśmy się dialogu rodzinnego i to nauczyło nas naprawdę, jak spokojnie rozmawiać z dziećmi, jak wzajemnie sobie pomagać, jak służyć sobie w rodzinie. Bardzo często wspólne posiłki, które razem jemy, są też taką piękną okazją do tego, by razem się pomodlić, a później porozmawiać na taki dłuższy, spokojny sposób na wiele nurtujących dzieci tematów. Chciałam tu jeszcze podkreślić, że wspólną Eucharystię przeżywamy do tej pory. Razem uczestniczymy w mszy świętej, uczestniczymy czynnie, bo nasze dzieci, chłopcy służą przy ołtarzu, córka i my często służymy czytając czytania bądź też modlitwę wiernych, więc jest to uczestnictwo takie bardzo, bardzo czynne. Wcześniej też w sobotę czy też w niedzielny poranek staramy się przeczytać Eucharystię, przepraszam, Ewangelię, Ewangelię, która właśnie będzie odczytywana podczas Eucharystii. Ale jeszcze też na jedną rzecz chciałabym zwrócić tutaj uwagę, mianowicie to, że tutaj wspominaliście o czytaniu małym dzieciom i rzeczywiście tak było i u nas, w naszej rodzinie, ale też bardzo wiele uwagi przywiązywaliśmy do spędzania czasu na łonie natury, by pokazywać dzieciom piękno przyrody, ale też i piękno naszego kraju. I takim ogromnym przeżyciem dla naszej rodziny były rekolekcje, które odbyliśmy w Krakowie. Wszyscy razem, dzieci były wtedy w wieku takim już szkolnym, poznawaliśmy historię naszego kraju, ale też poznawaliśmy historię Kościoła. I do tej pory często dzieci odwołują się do tych przeżyć. Po powrocie natomiast stworzyliśmy piękny album, który jak gdyby był przypomnieniem tych wszystkich przeżyć, gdzie uwieczniliśmy i zdjęciami, i podpisami bardzo dokładnymi, co przeżyliśmy i jak tak naprawdę to się działo na przestrzeni wielu wieków w naszym kraju, w naszej historii, ale też w rozwoju chrześcijaństwa.
Tutaj jeszcze tak. było mówione o autorytecie.
I o czym?
O autorytecie.
Tak jest.
O autorytecie rodziców. Tutaj pewnie ja bym chciał zwrócić uwagę na autorytet ojca. W tej chwili, dzięki Bogu, coraz bardziej zwracać na to uwagę, że ojciec jest bardzo ważnym członkiem rodziny, można było powiedzieć. Był okres, kiedy głównie mówiło się o mamach. Ale dzięki Bogu w tej chwili wraca się do tego, że ojciec jest kimś bardzo ważnym dla dzieci, zwłaszcza dla synów. Tutaj właśnie to też jest zasługa domowego kościoła, że pracując, pracujemy oboje z Jolą zawodową, zastanawiamy się nad tym, jak pogodzić obowiązki rodziców z pracą zawodową.
Halo?
Tak.
Mirku, może podziękujemy już wam, bo coś te połączenie szwankuje, natomiast jak zacząłeś już o odpowiedzialności i o ojcostwie, to kierujemy na stronę tatonet, www.tatonet. Pozdrawiamy Darka Cupiała z Łodzi, który to prowadzi. Warsztaty dla ojców podziwiamy i zachęcamy do udziału w tych warsztatach. Wydobywają z mężów właśnie ojcostwo i pomagają to ojcostwo realizować. Bóg wam zapłać, Jolu i Birku. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże. Może chyba ważne jest, tutaj Mirek zaczął o autorytecie, ja bym to może rozszerzył na taką jednolitość, nie, żeby ten przekaz wiary, żeby faktycznie miał jakiś taki autorytet, żeby no właśnie rodzice muszą być świadkami, a z drugiej strony musi być bardzo czytelny ten przekaz, żeby nie było dzisiaj mówię to, a jutro mówię to, nie, żeby dzieci nie słyszały kłamstw, żeby wiedziały, że nie można kłamać.
Nie mów, że dzisiaj, że powiedz, że nie ma mnie w domu.
Na przykład.
A nie mów tego mamie.
No właśnie, albo nie mów tego mamie właśnie, że nie ma tajemnic między, znaczy takich rzeczy niedopowiedzianych, czy jakichś tam nawet i układów między rodzicami, prawda, a dziećmi, żeby coś tam ukrywać. Oczywiście ważna jest taka konsekwencja życia, żeby nie bać się narazić nawet innym ludziom na śmieszność, gdy tak czy inaczej postąpię. Chociażby tutaj chodzi mi o wystrój mieszkania. Dzieci czasami przypominają rodzicom, i to byłem tego świadkiem, o modlitwie. Zawsze się modlili przed jedzeniem. Przyszli jacyś goście, którzy nie byli wierzący i to rodzice wiedzieli. I wszyscy zasiedli do stołu, również i dzieci, do kolacji. I dzieci normalnie wstały i na to się modlimy. No i rodzice byli troszeczkę tak skonsternowani. ale no, trzeba być konsekwentnym, o tej konsekwencji mówię, ale również krzyż, obrazy religijne. Oczywiście nie chodzi o zawieszenie całego mieszkania różnymi obrazkami świętych, ale o to, żeby było to mieszkanie chrześcijańskie, żeby to na zewnątrz było widać. Dzisiaj wiele również i osób ma samochody z rybkami, które jak gdyby wiara musi jak gdyby pokazać się na zewnątrz, tak? I jest chyba to ważne, aby właśnie, tak jak to mówi chociażby ksiądz Franciszek Blachnicki, apostolstwo, chociażby przez taką małą formę, że ktoś wejdzie i zobaczy, że jest obraz świętej rodziny, apostolstwo było wyrazem tego, co dzieje się w sercu. Mówił często, że jest przelewaniem się nadmiaru życia duchowego. A więc jeżeli czymś żyjemy, coś jest dla nas niesamowicie ważne, no to właśnie ukazuje się to na zewnątrz. Byłem u jednej rodziny, która ma świętego Józefa. Jest taki kącik modlitewny. Dostali to mieszkanie, jak mówią, dzięki stolicy świętego Józefa. Kupili taką figurkę i tam oczywiście dzieci wiedzą, dlaczego ta figurka jest większa, aniżeli inne rodziny u innych rodzin. I faktycznie jest to znak, że to wszystko świętemu Józefowi polecili. Chciałbym może tak podsumowując, jak gdyby powiedzieć, że każda rodzina ma taki rytm dzienny, tygodniowy czy też roczny, taki rytm życia chrześcijańskiego, o czym można powiedzieć, nie można zapomnieć w rodzinie chrześcijańskiej. Jeżeli chodzi o rytm tygodniowy, codzienny, to bym powiedział bardzo proste rzeczy. Powitanie się poranne. Nie cześć, tato, ale szczęść Boże chociażby. Albo niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, gdy wychodzę do szkoły z Bogiem. Warto również pozdrawiać spotkanych ludzi, którzy pracują, życząc im chociażby szczęść Boże, tak jak dawniej bywało, aby podziękować słowami Bóg zapłać, a nie dziękuję. To są takie drobne rzeczy, ale one składają się na życie nasze codzienne. Łatwiej pewno posłużyć się tym pozdrowieniem na wsi, gdzie jeszcze pozostał częściowo zachowany ten stary zwyczaj, ale doświadczenie uczy, że również w mieście wielu ludzi, często młodych, chętnie i radości na takie pozdrowienie odpowiada. Nie bójmy się zaryzykować. Znam panią kurator, która wysłała do wszystkich nauczycieli, dyrektorów szkoły normalne życzenia świąteczne, mówiąc o Jezusie, mówiąc o zmartwychwstaniu. I to jest chyba też świadectwo jakieś takie piękne. Oczywiście modlitwa wspólna, poranna, wieczorna, małżeńska, rodzinna, przed i po posiłku, anioł pański, gdy biją dzwony, apel jasnogórski, różaniec. No, w różnych rodzinach są praktykowane różne formy tej wspólnej modlitwy.
Nie muszą być wszystkie wyliczone tutaj.
Tak, tak, oczywiście. Chodzi o to, żeby nasz dom był miejscem modlitwy. Nawet czasami takie są naklejki, czasami widzę, chodząc po kolędzie na niektórych drzwiach, nasz dom jest domem modlitwy. Chodzi o to, żeby modlitwa stała się czymś normalnym i łączącym rodzinę, która może czasami przeżywa różne trudności. Tak bywa. Tam, gdzie zaczyna się ją wprowadzać, tą modlitwę, szczególnie gdy dzieci są już starsze, trzeba to robić oczywiście z dużą mądrością i roztropnością, bo można zrazić po prostu dzieci. Wspólny posiłek, tu mówię o tym wspólnym stole, który łączy nie jakaś szwedzki stół, ale właśnie rzeczywiście stół. Jest dobrze, gdy choć jeden posiłek w ciągu dnia może być spożyty przez wszystkich domowników i to przy wspólnym stole. Błogosławieństwo dzieci przed pójściem do szkoły, przed spaniem, przed wyjazdem na wakacje. To jest takie bardzo ważne, że za tym znakiem stoi konkretne Boże błogosławieństwo i to jest wypełnianie kapłańskiej roli rodziców. Czytanie na dobranoc młodszym dzieciom Biblii dla dzieci, książek religijnych. No są to takie, że tak powiem, rytm dzienny. Jeżeli chodzi o rytm tygodniowy, tutaj oczywiście położę nacisk na niedzielę. Dawniej przeżywano niedzielę, nie pracowano, bo się świętowało. I to bym te słowo bardzo mocno podkreślił. Niedzielę trzeba świętować. Dziś kładzie się nacisk, żeby nie pracować. A niedziela jest dniem, wtedy niedziela jest tylko dniem odpoczynku, ale nie jest dniem świątecznym. Dlatego wszyscy powinni świętować tą niedzielę jako Dzień Pański, żeby dobrze ją przeżyć. Dzień świąteczny należy nie tylko do mnie, ale i do wspólnoty, z którą żyję, do mojej rodziny. Dlatego na święto w rodzinie składają się trzy elementy. Służba Boża, ucztowanie i wolny czas wspólnie zorganizowany i spędzony. Żeby o tym chyba nie zapomnieć, o tych trzech rzeczach. To jest taka mała Wielkanoc. Główny akcent powinien być położony oczywiście na mszy świętą i na wspólne świętowanie. Trzeba więc zadbać o wspólny obiad, czasami o ten rosół, o wspólny posiłek celebrowany odświętnie, wspólna modlitwa. Oczywiście, żeby wtedy telewizor nie był tym czwartą osobą, którą w trzyosobowej rodzinie właśnie są, żeby była wspólna modlitwa, dzielenie się tym, co się przeżyło w ciągu tygodnia, no właśnie, żebyśmy umieli po prostu ze sobą porozmawiać. Niedawno słyszałem kazanie, gdzie ksiądz właśnie wprost powiedział do swoich parafian: mówicie, że was jest trzech. Nie, ja mówię, że jesteście czterech. Mówicie, że was jest dwóch. Nie, was jest trzech, bo jest właśnie on, telewizor, który cały czas nieustannie do was musi mówić, musi pokazywać. Dlatego zdobądźcie się na odwagę, aby dzisiaj w ogóle nie oglądać telewizji, żeby pójść na spacer i ze sobą się faktycznie spotkać. Oczywiście odpoczynek niedzielny to nie jest leniuchowanie. Mamy począć od nowa, odpoczynek. Taki jest sens tego słowa. A więc dzień świąteczny ma być uporządkowany, też zaplanowany, gdyż dzień powszedni ma swój rytm, jakby narzucony przez różne obowiązki, a niedzielny, świąteczny trzeba zaplanować. Każdy więc powinien przynieść swój dar dla rodziny. Tym darem może być chęć wspólnego przeżycia jakiegoś spotkania, odpowiednie staranne jakieś ubranie, pomoc w przygotowaniu, podaniu posiłku, taka służba, wkład we wspólną rozmowę, dzielenie się swoimi przeżyciami. To wszystko ma znaczenie dla wytworzenia jakiejś dobrej, radosnej, odświętnej atmosfery rodzinnej. Umiejętność dostrzegania też innych ludzi trzeba wyrabiać w dzieciach, bo mówimy właśnie przede wszystkim o miejscu ewangelizacji w rodzinie, wyrabiać w dzieciach postawę pomagania innym. Dostrzegania chociażby, że rodzice są zmęczeni, że dziadkowie są zmęczeni, konieczność pomocy młodszemu rodzeństwu. Ważne jest, abyśmy uczyli się podstawy otwartej na innych ludzi, spoza rodziny. Ważne jest kształtowanie takiej świadomości, obowiązku dzielenia się z potrzebującymi tym wszystkim, co mamy, a nie tylko tym, co nam zbywa.
Na Dzień Babci żona dostała od wnuczka taką zawieszkę na drzwi, gdzie było napisane: ci babcia śpi, żeby dać babci też czas, żeby odsapnęła, nie tylko z wnukami bez przerwy latała. Jeżeli chodzi, proszę księdza, bo wiem, że jeszcze w planie jest rytm roczny, ale czas nas goni. Za dwa tygodnie będzie audycja z jego ekscelencją księdzem biskupem Józefem Wysockim, który jest autorem rytuału rodzinnego. I więcej może wtedy on by powiedział. Natomiast teraz mamy już telefon.
Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Serdecznie witamy.
Kogo
tak,
witamy?
Witam.
Kogo witamy?
Stanisław.
Witam, Stanisławie. No właśnie, jak reaguje, że tak powiem, jak w waszej rodzinie wygląda właśnie taki rytm dzienny, taki rytm tygodniowy, takiego przeżywania Pana Boga, przeżywania Ewangelii na co dzień?
No w naszej rodzinie to musiałbym już to tak troszeczkę powiedzieć, że to już w czasie przeszłym, bo my jesteśmy małżeństwem już 42 lata. I także w tej chwili to nasze dzieci już są dorosłe. Mieliśmy cztery córki i syna. W tej chwili mamy już, każda córka ma swojego męża i syn też ma żonę. No, ale to, co nam się udało zaszczepić dzieciom przez ten okres, kiedy były z nami, no w tej chwili obserwujemy to u swoich wnuków. Z taką przyjemnością patrzymy na to, jak te nasze dzieci sobie w tej chwili radzą. Jeśli idzie o... W tej chwili wszystkie dzieci są w kręgach domowego kościoła.
No proszę.
Także... choć my nie byliśmy od początku. Myśmy byli w domowym kościele dopiero w 16 roku małżeństwa, żeśmy się znaleźli przypadkowo w Krościenku. Jeszcze mieliśmy szczęście słuchać konferencji ojca Franciszka Blachnickiego. Ale to odmieniło całkowicie nasze życie. No, wtedyśmy sobie uświadomili naszą odpowiedzialność za to, że mamy te dzieci polecone i mamy ich, że opowiadamy za ich wiarę. Że po prostu wtedy dopiero tak żeśmy to sobie naprawdę uświadomili. No i zobaczyliśmy, że jesteśmy do tego troszkę słabo przygotowani i na hura dopiero żeśmy zaczęli się przygotowywać. Założyliśmy kręgi, to były pierwsze kręgi w Lesku, bo chciałem powiedzieć, że my jesteśmy właśnie z Leska, archidiecezja przemyska. I po prostu udało nam się, wtedy nasze dzieci miały tak od roku, najmłodsza miała roczek, a najstarsza 15, udało nam się dzieci, że od razu były z nami. One się formowały w grupach młodzieżowych, te starsze, a te młodsze jeździły z nami na łaz rodzin. I po prostu wszystko w domu się wtedy zaczęło tak już układać, tak jak żeśmy słyszeli na rekolekcjach ze świadectw innych ludzi, a więc to, co już tu dzisiaj było powiedziane, nie chcemy się bardzo powtarzać, ale właśnie głównie ta modlitwa rodzinna, spotykaliśmy się przed ołtarzykiem, całą siódemką, a ponieważ dzieci szybko się nauczyły grać na gitarach, więc to było ze śpiewem i przeradzało się to potem w takie posiadówki. Nawet po tej modlitwie nie bardzo chcieli się kłaść, bo to była taka miła atmosfera. No również to, co było tu już mówione o wspólnych posiłkach. Te wspólne posiłki tak weszły w tradycję, że w tej chwili, chociaż już mają swoje rodziny, no to na niedzielny posiłek ci, co są tu na miejscu w Lesku, schodzimy się razem i cała tam piętnastka nas jest na takim wspólnym obiedzie. Nie mówiąc o tym, że jeszcze moja żona, której dzisiaj nie ma, bo jest w szpitalu, co tydzień przygotowuje na przykład taki obiad, ulubione pierogi i wszystkie dzieci, u babci będą dziś pierogi. I to są takie rzeczy, które nas bardzo łączyły, bardzo cementowały. No a jeśli idzie o... Znowu bardzo dużo to w tym... Jeśli idzie o taki rozwój duchowy, czytanie Biblii. Bardzo... Te młodsze dziewczyny bardzo lubiły, jak się im czytało Biblię właśnie w tą obrazkach, a taką jeszcze mieliśmy taką to małą z pytaniami, no to bardzo chętnie wysłuchały, a potem, żeby im zadać pytanie, żeby odpowiedzieć, żeby się cieszyły. Także po pewnym czasie to myśmy się wystraszyli, że one były już lepsze z Biblii od nas. No, tak mniej więcej to bym tak pokrótce to przedstawił, no...
Dziękuję Ci bardzo. Ja się tak czasami też zastanawiam, bo mówimy właśnie o ruchu Światło Życie, o tym domowym kościele, ale sobie tak myślę, że właściwie to, co jest w tym ruchu, to jest właściwie dla takiej normalnej rodziny, która normalnie, nie będąc w ruchu, powinna to wszystko czynić, bo tak. Właściwie każdy z nas, kiedy stanie przed Panem Bogiem, będzie musiał zdać relacje ze swojego życia i tak samo będzie musiał doprowadzić do tego poziomu świętości, jaki Pan Bóg mu dał, nie? Czy to będzie w ruchu, czy bez ruchu.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że ruch nam w tym pomógł. Te rekolekcje wielokrotnie przeżywane i słuchane świadectwa właśnie to nam pomogły w tym, ale ja się zgadzam, że to wszystko dotyczy wszystkich rodzin. Wszystkich, oczywiście bez wyjątku. Wszystkich rodzin, oczywiście katolickim, bo jak ktoś nie chce, no to nikt go nie zmusi.
Dziękujemy Ci, Stanisławie, i życzymy dużo zdrowia, marzące. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I proszę księdza, czy coś jeszcze, czy już możemy prosić słuchaczy?
Ja bym tylko jeszcze może dodał do tego rytmu tygodniowego, oczywiście piątek, jako dzień pokutny, żeby w jakiś sposób też dzieciom wyjaśnić, dlaczego pościmy, nie? Bo często jest tak, że piątek i musimy pościć, ale też dlaczego, że to jest pamiątka męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, i bym może dodał również i sobotę jako dzień poświęcony Matce Bożej. A więc może, gdy dzieci zobaczą, że wtedy właśnie mamy różaniec w ręku i jest to takie duchowe też przygotowanie z Maryją do niedzieli, również te zewnętrzne, o czym mówiliśmy, czyszczenie butów, sprzątanie mieszkania, przygotowanie jedzenia, przygotowanie się do niedzielnej wycieczki, to jest no jak gdyby takie dopełnienie tego rytmu tygodniowego. A jeżeli chodzi o rytm tak już bardzo krótko roczny, oczywiście chodzi o świętowanie rocznicy sakramentu małżeństwa, a więc no właśnie, gdy przychodzi ten moment, żeby jakieś ciasto pojawiło się, msza święta zamawiana, abyśmy potrafili również no, przeżywać razem z dziećmi, żeby dzieci naprawdę wiedziały, że jest to bardzo ważny dzień dla ich rodziców. Imieniny, czyli święto patrona, też udział we mszy świętej. Tak często księża mówią, że nie tylko zamawiamy mszę świętą za zmarłych, ale przede wszystkim również za właśnie babcia, dziadkę, za mnie, który ma imieniny, rocznicę chrztu świętego, rocznicę pierwszej komunii, czy ktoś właśnie na oazie rodzinnej gdzieś tam zadajemy to pytanie, czy znasz datę swego chrztu. Niektórzy nie znają, czy znasz datę swojej pierwszej komunii świętej. Przecież dokonała się rzecz niezwykła w tym momencie. Pierwszy raz Bóg wszedł do twojego serca. A więc no, rocznice wszelkie dotyczące chociażby wstąpienia do domowego kościoła też się święci. Wszyscy doskonale to pamiętają, kiedy weszli. Oczywiście potem bierzmowanie. No właśnie poprzez te sakramenty spotykamy się z Chrystusem i otrzymujemy potrzebne do uświęcenia naszego łaski. I to jesteśmy jak gdyby tak usposobieni do tego, żeby być coraz bliżej Pana Boga, i może więcej znajdziemy na pewno w rytuale
rodzinnym księdza biskupa Józefa Wysockiego.
No właśnie, który tutaj niedługo będzie, więc
za dwa tygodnie będzie z nami. Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest ksiądz dr Andrzej Wachowicz. Kto by więcej chciał na temat ruchu Światło Życie Domowego Kościoła, w internecie www.dk.oaza.pl może znaleźć więcej informacji, pytać księdza proboszcza, on pokieruje, kto najbliżej, gdzie jakaś wspólnota domowego kościoła jest. Od razu zapraszamy za tydzień na spotkanie z Jackiem Pulikowskim, 29 kwietnia. Temat, dlaczego ślub, i to jeszcze kościelny. A za dwa tygodnie, 6 maja, jak już mówiłem, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Wysocki, pierwsza komunia święta i co dalej. Taki temat. Zapraszamy Państwa do udziału telefonicznego w naszej audycji.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056, przepraszam. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56.
całe serce spragnione wlewasz w me serce. Zdrój Bożej miłości i do walki czynisz je nieustraszone.
Zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk.
Kochani, święty Józef, zawsze troszczący się o świętą rodzinę, zaprasza nas teraz przez pasterza diecezji kaliskiej księdza biskupa Stanisława Napierałę do swego kaliskiego sanktuarium, by modlić się za każdą naszą rodzinę. Rodzina jest drogą Kościoła. Jaka rodzina, taki naród. Widzimy, że Polska jest w tej chwili poważnie zagrożona, bo w kryzysie jest wiele małżeństw i rodzin. Widzimy rozpad rodziny tam, gdzie brak wiary, wierności. Rozpad też często przez emigrację za chlebem. Zapraszamy każdego, komu zależy na przyszłości jego rodziny, rodziny w ojczyźnie i świecie, do cudownego świętego Józefa i świętej rodziny w Kaliszu w każdy pierwszy czwartek miesiąca na godzinę 17:30. Zapraszają księża biskupi z Kalisza wraz ze wszystkimi swoimi współpracownikami, by błagać za dzieci, młodzież, o wiarę i prawdziwą miłość, o dobrą rodzinę, a także o powołanie kapłańskie i zakonne. Tu już nie ma żartów. Sprawa jest bardzo pilna, a sytuacja poważna. Niech więc każdy, komu zależy na przyszłości rodziny, swojej miłości, zaplanuje osobistą pielgrzymkę, modlitwę u świętego Józefa w Kaliszu.
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat rodzina miejscem ewangelizacji. Naszym gościem jest ksiądz dr Andrzej Wachowicz.
Słuchamy Radio Maria.
Halo.
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo
z Pomorza, dzwoni Stanisław. Ja mam, a propos tej audycji, której słucham, taki przykład chciałbym dać.
Proszę bardzo.
Ja pracuję w ochronie mienia i całą noc radiejko gra tam. I w niedzielę, to ubiegło rano, między godziną 5 a 7, była taka audycja wychowanie dziecka w rodzinie ku wierze. To, co usłyszałem tam, to zwaliło mnie z nóg. Pan prowadzący audycję, na pewno nie, to nie był człowiek jakiś tam prostak, tylko po studiach, powiedział...
Ale co to za radio?
Polskie Radio Jedynka.
Aha.
Powiedzieli
ale
tak.
To nie nasze.
No. Nie nasze właśnie, no. dlatego że podaję kontrast. Powiedział, że dziecko należy zostawić samo sobie, ono sobie wybierze samo religię. Ja w życiu poczułem się, jakby mi ktoś w twarz uderzył. No takich rzeczy to za nasze pieniądze, abonamenty, takie propozycje, to się nie mieści w głowie. Dlatego lepiej by było, żeby to radio może padło nawet. No bo to już, to przechodzi wszelką wyobraźnię. Dziecko zostawić samo sobie, ono sobie religię wybierze.
No są takie zdania, tak. Tylko niestety nie wybierze dobrze, skoro nie będzie miał dobrego wzorca.
No właśnie o to chodzi. Ja mówię, ten pan, który to mówił, ja nie wiem, czy on to mówił z własnego przekonania, bo głos miał też taki niezbyt pewny, ale nie wiem, jak można takie tematy puszczać na cały, na polski świat nawet. Takie brednie po prostu podawać, że dziecko samo sobie bierze wiarę, jak dorośnie. No ludzie, to się nie mieści w głowie.
Dziękujemy panie Stanisławie za to spostrzeżenie i radzimy słuchać również rano Radia Maryja. I wtedy nie będzie pan może tak podenerwowany. Nawet dzisiaj na tym spotkaniu wspólnym była mowa o tym, że starszy człowiek, badanie serca i właściwie wszystko dobrze w tym sercu. Zresztą nie on jeden. Pytanie dlaczego? Wszyscy mają tu jakieś zawały, jakieś problemy. po prostu żyje z Bogiem, żyje wiarą, nadmiernie nie przejmuje się tym, co go spotyka, bo widać taka wola Boża, stara się żyć po Bożemu, wobec tego nie stresują go różne tematy, które jego nie dotyczą. Staram się żyć tak, jak Pan Bóg przykazał, a to, co potrafię zrobić, to robię dobrego. Czego nie potrafię ruszyć, no to trudno.
No,
odbieramy kolejny telefon.
Tak. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Przemyśla, moje nazwisko Koperska Ewa, mój mąż Dariusz. Chciałam właśnie odnieść się do tych słów, które właśnie nasz ksiądz moderator krajowy, ksiądz Andrzej, którego bardzo serdecznie pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Tutaj nam przedstawił. Szczęść Boże. Chcę pozdrowić również wszystkich odpowiedzialnych, którzy do tej pory właśnie dodzwonili się do Radia Maryja. Bardzo się cieszę i tutaj właśnie serce wyrywa się, bo chciałabym podzielić się właśnie tą radością ewangelizacji w naszej rodzinie. Tak na myśl pierwsze, co mi przychodzi, to właśnie poprzez udział w domowym kościele, w którym jesteśmy 17 rok, tyle co małżeństwem. I to jest też wielka łaska, ponieważ jak kiedyś wspominałam, przeszliśmy jakby płynnie z oazy młodzieżowej, dziecięcej, właśnie do domowego kościoła. I tutaj mając te narzędzia, kiedy spodziewaliśmy się pierwszego dziecka, mamy troje dzieci, dwóch synów i córkę, każde dziecko po porodzie po prostu zawierzałam Panu Bogu w tym szczęściu, w tej radości Matce Bożej, żeby właśnie to ich życie było takie pod okiem właśnie Bożym. Wspólnie też uczestniczyliśmy od pierwszych tygodni właśnie z naszymi dziećmi w Eucharystiach. To było takim wielkim dobrodziejstwem, że te pierwsze tygodnie już właśnie z wózeczkami mogliśmy właśnie brać nasze dzieciątka do świątyni. W naszej wspólnocie domowego kościoła przeżywamy comiesięczne msze święte i te dzieci też nasze biegały w czasie tych mszy, staraliśmy się opanować to, ale właśnie one wzrastały w tej atmosferze Eucharystii i to też właśnie przyczyniło się do tego, że dzisiaj wspólnie też bierzemy udział w Eucharystiach i w tygodniu, i w niedzielę i one właśnie uczestniczą czynnie razem z nami, czy to czytając, czy śpiewając psalm i to jest właśnie potwierdzenie tego, co ksiądz tutaj właśnie mówił, jakim wielkim szczęściem jest właśnie bycie właśnie taką rodziną w pełni chrześcijańską, takie czerpanie radości z tego bycia poprzez domowy kościół, ale właśnie bycie takim domowym kościołem na co dzień, chociaż tak jak było tutaj mówione, może w samych takich radościach, że nie ma trudności, jest wiele trudności, ale właśnie tak jak też i było stwierdzone, że na modlitwie można bardzo, bardzo wiele spraw rozwiązać. Myślę też, że w czasie pierwszej tej naszej oazy pierwszego stopnia 10 lat temu stając do zawierzenia się naszej rodziny Panu Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi, także w tym brały udział nasze dzieci. I to też przyczyniło się do tego, że one, im się też to udzieliło w tym życiu tamtym i teraz, jakie teraz z nami wiodą. I one już teraz też uczestnicząc w swoich oazach, jakby odkrywają piękno właśnie tej przyjaźni z Panem Jezusem. Przykładem tego jest nasz najstarszy syn, który tak planuje sobie oazę, żeby być także i na swoim turnusie i na naszym, żeby mógł pobawić te młodsze dzieci i nie widzi tego inaczej. Kiedy poszedł do gimnazjum, to nawet padło takie stwierdzenie od wychowawczyni, że gdzie on się uchował w tych czasach. Wiele razy też jak jeździmy na świadectwo, właśnie mówiąc o tym, jak żyjemy, wiele ludzi po prostu nie wierzy, że można tak dzisiaj żyć. Ale właśnie mówiąc też o tych radościach, mamy też świadomość wielu trudności, tego wkraczania w ten czas takich, tego rozwoju, więc też właśnie jak wspomniałam, przede wszystkim modlitwa i czego się uczepiłam. Kiedyś usłyszałam, że nam rodzicom potrzeba łaski długomyślności. I myślę, że tego się trzeba uczepić. Oprócz tego jeszcze też proszenia codziennie Ducha Świętego o wielką mądrość do wychowywania naszych dzieci. Tutaj też korzystaliśmy z takich pomocy jak Biblia Ilustrowana.
przerwane jakieś połączenie, ale rzeczywiście faktycznie...
Pani Ewo, dziękujemy.
Faktycznie jest to, co mówiła Ewa, jest to rzeczywiście jakaś taka ogromna radość z jednej strony, a z drugiej strony no, taka formacja w domowym kościele jest formacją do służby. Mamy sobie służyć. Często oczywiście są te etapy dojrzewania i są na poszczególnych etapach. To jest pierwszy etap, to jest ewangelizacja, tak jak to mówiłem, potem jest katechumenat, a potem jest właśnie diakonia, czyli służba. Czyli w pewnym momencie jest to przepiękne świadectwo, gdy małżonkowie mówią, dosyć się nabraliśmy, teraz musimy coś dać. I faktycznie potrafią służyć drugim małżeństwom, takim ich odpowiedzią na propozycje, czy to księdza proboszcza, żeby przeczytali lekcje w kościele, czy też zaangażowali się w caritas parafialną, czy bo też domowy kościół jest po to, żeby parafia była żywym kościołem, jest służba, a więc takim słowem, które powinno być bardzo często używane w domowym kościele, jest słowo chętnie.
Mamy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz
mówi Barbara z Warszawy. Proszę. I wszystkich jak najserdeczniej pozdrawiam gospodarzy i gości. Ja chciałam tutaj wspomnieć tylko, że w 97 roku w Ludźmierzu był zjazd dla rodzin wielodzietnych na spotkaniu z Janem Pawłem II. I chciałam takie jedno zdanie z jego przesłania powiedzieć, jakie on wypowiedział do rodzin wielodzietnych, których było bardzo dużo. Więc cytuję. Świat może was nie rozumieć. Świat może pytać, dlaczego nie poszliście łatwiejszą drogą. Ale świat potrzebuje waszego świadectwa. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, pani Barbaro. Halo?
To była taka broszurka, która tak? była wydana specjalnie na ten okres.
Tak?
Tak. I to jest właśnie, między innymi właśnie moja córka posiada. Chyba pani Zając to mniej
Krystyna
więcej.
Zając. Tak.
Także bardzo dziękuję i szczęść Boże, bo to są takie znamienne słowa. Świat potrzebuje waszego świadectwa, prawda?
Tak.
Tak.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Czyli papież właśnie mówił, Paweł VI, że świat potrzebuje świadków, a potrzebuje też nauczycieli, dlatego że są świadkami. Właśnie musimy być tymi świadkami na co dzień, bo też no, bardziej świadectwo dzisiaj przemawia, aniżeli słowa. Świadectwo to jest świadectwo życia, które jest zgodne z tym, co mówię.
I w tej właśnie ewangelizacji, w tym katechumenacie rodzinnym ważniejsze jest właśnie to świadectwo nawet niż słowo, bo słowo pada tylko okazjonalnie, a dzieci widzą i słyszą nas bez przerwy.
Dokładnie.
Podczas różnych czynności, różnych zdarzeń, które mają miejsce.
Tak, byłem w takiej jednej, właśnie jako przykład bym powiedział, byłem w takiej jednej bursie karitasowskiej, gdzie wychowywani byli młodzi chłopcy i mieli możliwość bycia razem z księdzem, aby mogli skończyć szkołę średnią. I się pytałem, jaki jest klucz, twój klucz, że tak powiem, wychowania. A on mówi, słuchaj, ja nic wielkiego nie robię, po prostu jestem z nimi, tak jak mój tata, mama był ze mną. Czyli po prostu im towarzyszę. Staram się stworzyć im tutaj rodzinę. Oczywiście to nie będzie doskonałe, bo tata i mama nie są do zastąpienia, ale tam nie było jakichś katechez wielkich, mszy świętych. On po prostu mówi, muszą oni się czuć tak jak w rodzinie. Ja mam po prostu być dla nich świadkiem. To jest takie...
Są obowiązki, ale i są też, jest i odpowiedzialność, są chwile radości, są i chwile smutku, kiedy ktoś czegoś nie zrobił, albo właśnie na przykład skłamał, to już jest bardzo źle.
Tak.
Na kłamstwo nie ma miejsca. W rodzinie musi być zaufanie, a podstawą zaufania jest prawda. I tutaj, jeżeli by mówić o jakichś tam przewinieniach, że dziecko coś tam zepsuło, coś rozlało, coś zbiło. To są drobiazgi na dobrą sprawę. Choćby straty materialne mogą być znaczne, ale kłamstwo absolutnie od samego początku, bo dziecko próbuje różnych zachowań, powinno być, musi być rugowane.
No tak. Jezus powiedział, jestem prawdą i to jest właśnie ważne, żeby rodzice też w prawdzie wychowywali swoje dziecko, bo no, tak jak mówi też Pismo Święte, ojcem wszelkiego kłamstwa jest szatan. Też bym może zwrócił uwagę właśnie w tym świadectwie na zaangażowanie rodziców. Oni po prostu faktycznie uczestniczą w życiu dziecka, nie tylko właśnie swoim świadectwem, nie tylko pytaniami, ale muszą jak gdyby znaleźć czas na wsłuchiwanie się w dziecko, nie? Bo jedno dziecko idzie szybciej, drugie dziecko idzie wolniej i w tej ewangelizacji, w tej modlitwie, w dobieraniu modlitw, czy też wchodzeniu do kościoła na taką czy inną mszę świętą, oczywiście tutaj nie ma miejsca na lenistwo, czy też na takie dawanie, podporządkowanie się dziecku według takiego obrazu, że to dziecko dyktuje, co rodzice mają robić i na którą godzinę nawet mają pójść do kościoła. To jest niedopuszczalne, ale ważne jest, że tak powiem, z drugiej strony analiza dziecka, jak ono doświadcza Pana Boga, jak to moje świadectwo kształtuje serce dziecka, tą postawę religijną, postawę moralną. Ważne jest, ażeby wniknąć w duszę dziecka, jaka jest miara tego serca, jaki jest rytm, jaki jest tempo.
Ale to jest bardzo trudne wysłowić to, obecność Boga w sercu. Dlatego pierwsze miejsce należy do rodziców i to my, jako rodzice, też odkryliśmy to w pewnym momencie. Dzielimy się czymś na kręgu, jakimś dobrym, a dlaczego dziećmi się nie dzielimy? Tym, co Bóg w nas działa. Mhm. I zaczęliśmy to robić. Mhm. I dzieciom wtedy też umiejętność nazwania pewnych rzeczy jakoś to zostało ułatwione i mogły się też dzielić. Ale mamy telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Dzwonię Andrzej z północno-wschodniej Polski. Ja chciałem odpowiedzieć może nie tyle, co zabrać głos w dyskusji, ile temu panu, który dzwonił z zachodniopomorskiego, czy tam z tamtych stron. Słuchałem też tej audycji, zainteresowała mnie, bo była zapowiedziana dzień wcześniej i po prostu to był katecheta, to był temat audycji, właśnie tytuł audycji, czy zostawić dziecko sobie, czy uczyć wiary katolickiej od początku. Więc mi się wydaje, że ten pan troszeczkę pomylił, ten wyrwał z kontekstu zdanie i tak po prostu no, chciałem dla usprawiedliwienia tej audycji, bo to była audycja prowadzona przez małżeństwo, które jest katechetami.
I powiedzmy, jako jedną opcję przedstawiało taką możliwość, która jest możliwością złą.
To było tak jakby tematem tej audycji.
Mhm. Rozumiemy. No. Mhm. Także bo, oczywiście.
Także myślę, że to po prostu ten pan może wpadł tylko, tak jak mówisz, że jest ochroniarzem, gdzieś tam może przyszedł z podwórka, włączył radio, usłyszał zdanie i po prostu dał to na antenę. To źle świadczy o tym po prostu moim zdaniem, że nie wysłuchał być może do końca.
Bo no ja tak, to jest.
Dlatego zanim się opinię wygłosi, trzeba posłuchać do końca. Dziękujemy bardzo, panie Andrzeju.
Mamy kolejny telefon.
Szczęść Boże.
Słuchamy.
Boże.
Ja też z przyjemnością słucham tej audycji i mam takie pytanie. Czy są rekolekcje oazowe dla ludzi dorosłych, ale samotnych?
A może nam pani imię swoje...
A przepraszam, Iwona z Warszawy.
Dziękujemy.
Oczywiście, że są. Chociażby w Krościenku. Najlepiej wejść właśnie na stronę www.oaza.pl i tam wszelkie terminy można znaleźć.
Również dla osób samotnych.
Również
dla
osób.
To nie jest domowy kościół, tylko
to
po prostu oazowy.
Również on ma na celu kształcenie po prostu
ludzi. Może jeszcze raz tą stronę.
To jest www.oaza.pl.
Prosty ten tytuł.
Słuchamy Radio Maria.
Więc ja mam takie pytanie.
A kogo witamy?
Irena z Łodzi.
Witamy panią.
Cały czas audycje o rodzinie są w takim kontekście, że dzieci, rodzice. U nas stała się tragedia, że ojca zabrakło i jest matka, małe dzieci przedszkolne i my dwoje dziadkowie. I właśnie tak mieszkamy. I teraz może przydałaby się audycja, która by naświetliła wychowanie dzieci właśnie w takim układzie. Jak my mamy postępować, jak mamy robić, bo można byłoby dużo wniosków wyciągnąć już o naszym postępowaniu, jak mamy się zachować wobec tych dzieci, ale chciałabym posłuchać jako babcia porady fachowców.
Pani Irena, to znaczy chodzi pani o usytuowanie, o pozycję dziadków w rodzinie, gdzie jest mama i są dzieci.
Jesteśmy w jednym mieszkaniu.
Tak.
I teraz jak ta modlitwa, no na pewno.
No, to wszystko może funkcjonować razem, ale pierwsze skrzypce grają rodzice, czyli w tym przypadku mama. I mama informuje, że ma być tak, czy ma być inaczej. A my jako dziadkowie realizujemy program, który przedstawiają rodzice, prawda?
To znaczy chyba trzeba uzgodnić najpierw między mamą.
Tak.
Oczywiście, pierwsze skrzypce gra oczywiście mama i załóżmy nieobecny tata, nie, który tam nie wiem z jakich powodów odszedł. Dziadkowie mają rolę pomocniczą zawsze i mogą wspierać i faktycznie może być to bardzo współgrać pięknie z wychowaniem właśnie dzieci czy wnuków, ale czasami mogą być faktycznie takie zgrzyty troszeczkę dotyczące chociażby, bo dziadkowie często mają taką tendencję do rozpieszczania.
Ale też wnuków. I różnica wieku jest, potrzebny jest spokój.
Ale tutaj mieszkają razem, więc rozumiem, że chyba są bardziej nastawieni na te dobro dziecka i na to, żeby te dzieci były wychowane po chrześcijańsku. Ja tylko tyle dodam, że jeżeli faktycznie jakieś małe dziecko jest w rodzinie i rodzice starają się, czy mama sama stara się wychować je po chrześcijańsku, to wszystko to, co powiedzieliśmy w czasie tej audycji dotyczących właśnie rodziny, miejscem, która jest miejscem ewangelizacji, dotyczy się do każdej formy rodziny, również i do tej rodziny, która jest niepełna, a można, faktycznie zabraknie, i tu pan doktor Cupiał pewnie by tutaj dodał, zabraknie tego jednego impulsu, to znaczy impulsu ojca, który ma również swoją rolę do kształtowania, ale myślę, że ważne jest, żeby nie rezygnować przede wszystkim z tego, że jesteśmy jak gdyby w osłabieniu troszeczkę w wychowaniu dzieci. Może warto by te dzieci wtedy zaprosić do takiej wspólnoty, która będzie wspólnotą wiary. Niech to będzie, tutaj akurat bliższa sercu mnie jest oaza, która wychowuje dojrzałości wiary. Może do jakiegoś innego ruchu, który będzie wspomagał chociażby, nawet jeżeli chodzi już o takie cnoty jak pracowitość, to chociażby i harcerstwo.
Mamy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Grzegorz z Gniezna, parafia tej Świętej Trójcy.
Prosimy bardzo.
Ja mam tu wspaniałe świadectwo też z rodziny. Jestem 26-letnim stażem małżeńskim. No i jest wiele trudności, jeżeli człowiek się zbliży i rodzinnie zbliża się do naprawdę poznania wiary w Pana Boga, w naukę Jezusa Chrystusa. Jest wiele przeszkód, ale z cierpliwością i miłością, jeżeli to człowiek czyni, wspólnie się modli, to jest naprawdę wspaniałe łaski od Pana Boga i warto na pewno. I na pewno jest, człowiek staje się innym, lepszym, inaczej znosi trudy, inaczej patrzy na drugiego człowieka, jest w stanie mu, każdemu człowiekowi pomóc. To jest niesamowita łaska, którą człowiek doświadczy w życiu, bo też nie byłem tak od razu takim wierzącym do głębi, że tak powiem. Dopiero jak zacząłem czytać Pismo Święte, zacząłem więcej... Jestem lektorem też oczywiście i służę przy Panu Bogu. Razem uczestniczę w liturgii przy ołtarzu. Także no to jest no niesamowita rzecz, niesamowita przyjemność, łaska. O tak, łaska i dla małżonków, dla dzieci i po prostu nie... wypominać, tak już było powiedziane, dzieciom nakazywać, tylko po prostu pokazywać świadectwo. I tak samo do babciów mam taką serdeczną prośbę, żeby właśnie nie realizować i rodziców nieraz starszych, nie realizować swoich marzeń przez dzieci, bo wtedy dzieci się buntują właśnie przeciw wierze, bo ty tak wygaduje.
Będziesz lekarzem albo księdzem.
To jest prawda, żeby towarzyszyć dzieciom, a nie pchać dzieci w tym kierunku, którym ja bym chciał.
Dziękujemy, panie Grzegorzu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Jan Skatowicz. Ja chciałem tylko tak troszeczkę dygresji, ponieważ nie chciałem na ten temat zabierać głosu, ale chciałem taką dygresję odnośnie tych mediów programu pierwszego. Bo mi się wydaje, że ten słuchacz był bardzo nadgorliwy, broniąc programu pierwszego Polskiego Radia.
Nie bronił tylko tego katechety. Nie, chyba programu pierwszego nie bronił.
Nie słuchaliśmy tego, nie będziemy tego tematu ciągnąć,
także tylko
bo to jest...
Rozszerzał ten wątek, który był podany w pierwszym telefonie. Także dziękujemy w każdym razie za to dopowiedzenie. Nie zajmujemy się ocenami programów radiowych. To nie jest zadaniem audycji dla małżonków i rodziców. Natomiast jeszcze wracając, jeśli chodzi właśnie o różne sytuacje. Mamy telefon? Nie mamy telefonu. O różne sytuacje, o których już właśnie mówiłem, na niektóre nie mamy wpływu. No na przykład obejrzeliśmy z dziećmi jakiś program telewizyjny, w którym było dużo zła. No to wyłączamy telewizor i rozmawiamy na ten temat, co było dobre, co było złe i dlaczego. I potem, no już dzieci są w wieku tam 12-13 lat. A potem syn mówi, a teraz pomódlmy się za tych, którzy nie rozumieli, ile tutaj jest zła. I właśnie modlitwa w intencji tych spraw, których nie umiemy sami rozwiązać, nie potrafimy dać rady, oddajemy to Panu Bogu, żeby Pan Bóg dał potrzebne siły i łaski tym rodzicom, tym ludziom, tym dzieciom, które akurat może mają jakieś rozterki, są zagrożone, mogą nie dostrzec tej właściwej drogi, którą należy wybrać.
To nie tylko w filmie, ale i w życiu spotykają się takie trudne sprawy.
No właśnie, jeżeli chodzi o filmy, myślę, że warto by czasami zaufać recenzjom gazet katolickich.
Wcześniej, tak.
Gość niedzielny często właśnie ocenia takie czy inne filmy, które warto by obejrzeć, żeby potem nie mówić, że no, to było złe i to właśnie nie powinno się oglądać, nie? Jak już ten film został obejrzany. Zwłaszcza, że mówię dzisiaj, telewizja jest wszechobecną taką wiedzą, czy też obrazem w życiu człowieka. To jest dokładnie kolejny członek rodziny, niestety. Często się mówi, że więcej się czasu spędza przed telewizorem, aniżeli z ojcem czy z matką. To już jest dramat. To już jest faktycznie dramat. A jeżeli nie przed telewizorem, to chociaż przed internetem. Czy przed... No właśnie. I wtedy wchodzi się w świat zupełnie wirtualny, który jest z zasady swojej kłamliwy, bo nie jest prawdziwy. I można doznać różnych rozczarowań, których nie byłoby, gdyby więcej czasu było na osobiste kontakty, bo tak trudno jest nawiązać relacje, czy jakoś wywiązać, żeby wywiązała się taka szczera rozmowa z rodzicem, niż być przy anonimowym internecie, gdzie są różne komunikatory i nie wiadomo, z kim mogę rozmawiać, nawet i szczerze. Ale tak naprawdę nie jest to zobowiązujące. Każda relacja, każda rozmowa pociąga za sobą odpowiedzialność za słowo.
Powinna pociągać.
Powinna pociągać. I tu ze strony rodziców, jeżeli coś mówię, biorę za to odpowiedzialność. I to jest budowanie drugiego człowieka, tego małego dziecka, które mi, jak gdyby Pan Bóg mówi, weź mi je i wychowaj mi je, nie? Bo tak naprawdę wychowujemy dla Pana Boga, czyli wychowujemy na chrześcijan, żeby to dziecko mogło powiedzieć faktycznie, jest coś dla mnie czymś normalnym i naturalnym, że jest trudno wierzyć, bo tutaj nie chcę, żeby przez tą audycję i przez pokazanie ruchu, jakim jest domowy kościół, stwarzać jakąś taką iluzję, że to jest wszystko łatwo i gładko, jak się jest w tym ruchu. Tam jest ogromnie dużo również i trudu, ale ten trud jest od razu jak gdyby nagradzany przez
jest to, radością, tak?
Jest radością. A i tutaj, gdy spotykają się dwie rodziny, które mogą wymienić ze sobą, mówię o spotkaniach miesięcznych, bo tylko raz na miesiąc się praktycznie spotykamy z kapłanem razem i możemy wymienić bardzo szczerze, jak w rodzinie, doświadczenia swojej wiary, doświadczenia Boga, doświadczenia trudności, które mamy z dziećmi, sposobu wychodzenia, powstawania z upadków, również w dziedzinie wychowawczej, to daje to nadzieję. Rodzina jest rzeczywiście takim środowiskiem dającym nadzieję, niosącą nadzieję.
Ksiądz powiedział szczerze jak w rodzinie. Ja bym powiedział bardziej szczerze niż w rodzinie, bo rodzina czasami przyblokowuje i pewne tematy w rodzinie są nie do poruszenia. Różne są losy poszczególnych członków rodziny, rodzeństwa, jak wchodzą we własne życie, zakładają swoje rodziny. Natomiast w kręgu są ludzie, którzy mają jedną orientację ku Bogu i dlatego tutaj ta szczerość, tak, i otwartość jest nawet, bym powiedział, większa. Przez to i pomoc może być większa. I tak jak mówimy tutaj o tym, nie mówiliśmy, ale to wynika z całej naszej audycji. Czas dla dziecka. Bo bez tego czasu to się nic nie zrobi. To jeszcze trzeba dać dziecku czas na refleksję tego, co przeżyło. Nie można tego całego czasu dziecku zagospodarowywać. Dziecko musi mieć czas na przemyślenia. Oczywiście te przemyślenia można inspirować. Można dziecku zadać pytanie i niech ono myśli właśnie, niech jakoś spróbuje właśnie skonstatować, podsumować, czy to było dobre, czy to było złe. Rozmawiać na te tematy.
Ale faktycznie, gdy rodzice są też wierzącymi, wtedy będą widzieć swoje dziecko i rozwój swojego dziecka oczami Pana Boga. Czyli będą widzieć, co Pan Bóg, czy będą starali się zobaczyć, co Pan Bóg przygotował dla tego dziecka i co tak naprawdę dla niego jest dobre. I tutaj to, co mówiłem na temat takiego tempa rozwoju tego dziecka, że trzeba wsłuchiwać się w to dziecko. Nie chodzi mi tylko o takie wczuwanie się naturalne, bym powiedział, ale w modlitwie, czyli w takiej nieustannym pytaniu się i prośbie właśnie skierowanej do Pana Boga o umiejętność wychowania, o umiejętność prowadzenia tego dziecka, bo często rodzice stają przed dzieckiem i mówią: Panie Boże, no nie wiem, jak do tego dziecka trafić. Ono się zacięło tutaj i nie chce iść. Ale przykład kruszy wszelkie bariery i faktycznie prawda, która... No bo cóż to jest świadectwo? To jest po prostu prawda odziana w czyn. To jest prawda odziana w życie, a prawda, tylko prawda nas wyzwoli, powiedział Pan Jezus. I największym orężem rodziców właśnie w prowadzeniu dzieci jest właśnie ta prawda. Świadectwo życia to jest stanięcie w prawdzie przed Bogiem i przed dziećmi, nawet jeżeli ta prawda boli, nawet jeżeli ta prawda kosztuje, bo za tą prawdę trzeba oddać życie.
I to, że mamy rozterki, że często nie wiemy jak, za tym nie powinna iść jakaś frustracja, zagniewanie, czy jakaś agresja w stosunku do sytuacji, która zaistniała, tylko właśnie powierzenie jej Bogu. I wtedy jest spokój w sercu i wtedy przychodzi dobry pomysł i dziecko się wycisza i nie ma awantury. No ale to wszystko trzeba po Bożemu.
No właśnie, po Bożemu. Czyli wracamy po prostu do tego, że rodzina jest miejscem wiary, miejscem tej ewangelizacji, czyli prowadzenia bo to nie jest tak, że prowadzenia do relacji z żywym Bogiem. Jeżeli będziemy czuć, że ten żywy i prawdziwy Bóg jest na pierwszym miejscu, no to wszystko się ułoży. Na
będziemy czuli miejscu. Również tą Bożą opiekę i łaskę, której nam udziela przecież co dzień.
Tak.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest ksiądz dr Andrzej Wachowicz. Drodzy Państwo, dziękujemy za wszystkie telefony. Chwila muzyki i modlitwa na zakończenie dnia.
O słodka Matko Boże, na Tobie wzoruje me życie. Tyś mi świetlana zorza i w Tobie tonę w zachwycie. O Matko, Dziewico niepokalana, w Tobie odbija się promień Boga. Ty uczysz mnie, jak wśród burz kochać Pana. Tyś jest mi obroną, tarczą od wroga.
Podaję informacje o numerach stron w modlitewnikach Liturgia Godzin, tom drugi i w wydaniu skróconym. Hymn Jezus Zbawicielu Świata z okresu wielkanocnego w tomie drugim na stronie 1206, w wydaniu skróconym na stronie 1168. Psalmodia, czytania i modlitwa z tekstów po pierwszych nieszporach niedziel i uroczystości, w tomie drugim strona 1210, w wydaniu skróconym 1173. Antyfona końcowa z okresu wielkanocnego, strona 1209 i w wydaniu skróconym 1172.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. tym kończącym się dniu stajemy przed Tobą, Panie, aby zrobić rachunek sumienia, aby podziękować Ci za wszystkie dobro, które mogliśmy uczynić, ale również i za zło Cię przeprosić. Czy wiem, czy jestem świadomy, że moja rodzina to pomysł Pana Boga na to, żebym był szczęśliwy? Czy moja rodzina jest autentycznie miejscem ewangelizacji, gdzie czynię uczniów z moich dzieci, doprowadzam ich do Chrystusa, który jest żywą i wielką, ważną osobą w naszej rodzinie? I czy mam czas dla swoich dzieci, ażeby z nimi porozmawiać o Bogu, o Piśmie Świętym, o sprawach religijnych, o sumieniu, o dekalogu? Czy te spotkania z moimi dziećmi, z moją żoną, mężem, nie wyparł telewizor, internet? Czy potrafię świętować niedzielę jako Dzień Pański? Czy tylko odpoczywam? Czy umiem z dziećmi się modlić, powierzając Panu Bogu nasze sprawy w szczerości i ufności? Czy potrafię również przyznać się do błędu i wyciągnąć pierwszy dłoń, przebaczając i prosząc o przebaczenie? Czy umiem prowadzić dialog, prawdziwie rozwiązywać problemy, które niewątpliwie przynosi życie? Czy staram się je omijać, uciekać od nich? Jaką osobą jest dla mnie Bóg? Jakie miejsce stanowi On w mojej rodzinie? Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała.
Amen. Amen.
Alleluja,
alleluja, alleluja.
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
Zadrżyjcie, już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
Więcej wlałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty, jeden Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście Wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Alleluja. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Amen.
Pan z Wami.
I z Duchem, Twoim.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, błagaj za nami Boga, alleluja.
Drodzy Państwo, serdeczny Bóg zapłać za współtworzenie kolejnej audycji. Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków. Za tydzień spotkanie z panem doktorem Jackiem Pulikowskim. Dziękujemy naszemu gościowi, księdzu doktorowi Andrzejowi Wachowiczowi. Serdeczny Bóg zapłać za udział w audycji. Dziękujemy Wojtkowi, który realizuje tę audycję. I do kolejnego spotkania żegnamy się z Państwem.
Elżbieta.
I Leszek. I jeszcze godzina 23:48 już minęła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria Zawsze.